bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji Czarno na białym. Temat, jaki chcemy dzisiaj podjąć, to rodzina szkołą pojednania. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie, ciepło. Witam też moich gości przybyłych do studia aż z Warszawy. Może się przedstawcie.
Kuba i moja żona obok.
Justyna.
I Grzesiek.
Radek.
Kasia.
Chcemy dzisiaj szukać odpowiedzi na pytanie, jak rodzina, jak nasze relacje mają być miejscem pojednania, miejscem przebaczenia. Wiemy, że dzisiaj w wielu rodzinach jest problem bycia, życia w prawdzie, życia w otwartości na drugiego człowieka. Nasze relacje często są takie tylko zdawkowe, zimne i nie umiemy sobie nawzajem przebaczać, nie umiemy żyć w duchu przebaczenia, w duchu pojednania. Może na początku przytoczę taki fragment z Księgi Jeremiasza. Jest tam taka bardzo ciekawa scena, kiedy Jeremiasz mówi do króla Sedecjasza, to jest 38 rozdział Księgi Jeremiasza, aby zrobił coś szalonego, aby wyszedł naprzeciw swojego największego wroga, Nabuchodonozora. I ten król Sedecjasz zdezerterował, nie chciał, przestraszył się, nie chciał się ośmieszyć, nie chciał się upokorzyć. No i potem to się kończy, ta cała historia, bardzo tragicznie, dlatego że król widzi spaloną Jerozolimę i to wszystko, co budował, całe jego życie, jego rodzina, wszyscy idą do niewoli, cały naród idzie do niewoli. A prorok powiedział, masz wyjść i masz się upokorzyć, masz stanąć naprzeciw twojego wroga. I to jest pewien obraz, można tak powiedzieć, też tych naszych relacji, że często ten drugi człowiek wydaje nam się czasem może takim nieprzyjacielem, wrogiem i boimy się stanąć bezbronni przed nim. I zakładamy taką czy inną zbroję. To jest problem człowieka po grzechu. Jak wy radzicie sobie z tym problemem? Wiem, że takim siłą, którą, tak jak już tutaj rozmawialiśmy wcześniej, przed audycją jeszcze was pytałem, co jest taką waszą siłą, że uczycie się żyć w pojednaniu, to wszyscy jednogłośnie powiedzieliście, że to jest Słowo Boga. Bo wiara rodzi się ze słyszenia, ze słuchania Słowa Bożego, jak mówi święty Paweł, ale przebaczenie rodzi się z wiary. I żeby mieć wiarę, to trzeba słuchać Chrystusa. Jak to jest w waszym życiu z tym słuchaniem Chrystusa i uczeniem się przebaczenia?
To nie jest też takie proste, bo to rzeczywiście Słowo Boże uczy stawania w prawdzie i przebaczenia, takiego całkowitego ogołacania się do końca i też przed najbliższymi. Teraz przeżywam to szczególnie w naszym małżeństwie, dopiero 5-miesięcznym. Ale Słowo Boże jest tym, co wręcz można powiedzieć prześladuje, ponieważ jeżeli chce się w prawdzie stawać przed Słowem, przed drugim człowiekiem, to nie można żyć w nieprzebaczeniu, nie można żyć nawet w ukryciu prawdy, chociaż byłoby to może wygodniejsze. Słowo Boże, kiedy chce stawać się przed Nim, po prostu otwierając się na tę moc, na to doświadczenie, pokazuje to, co nawet wydaje nam się ukryte, nieważne, ale jeśli Bóg stwierdza, że to jest ważne, to po prostu każe wypowiedzieć to, co jest ukrywane po to, żeby dać wolność. No i doświadczamy tego w naszym małżeństwie, modląc się wspólnie, dzieląc Słowem Bożym.
Żona też tak potwierdzi to?
Można powiedzieć, że wiara uzdalnia do tego, żeby przede wszystkim i słuchanie Boga, żeby poznać prawdę o sobie, co też nie jest proste, ponieważ bardzo łatwo żyć w zakłamaniu, w jakiejś iluzji siebie, daje odwagę do tego, żeby przyznać się przed drugim człowiekiem, jaki jestem naprawdę. Wiarę w to, że on przyjmie mnie taką, na przykład mój mąż. I daje też taką moc przebaczyć. Pomimo tego, że dzieje się coś czasami trudnego, ciężkiego, coś, z czym na przykład ja nie mam problemu, a na przykład ktoś ma. I trudno mi nawet zrozumieć, wejść w tą sytuację. I to jest trudna droga, ale tak naprawdę chyba jedyna droga. I jak patrzę na rodziny często, w ogóle przez... No to ja na przykład przez długi czas nie chciałam być nigdy żoną. Nie miałam takiego pragnienia w ogóle w sobie. Bo stwierdziłam, że skoro ludzie sami fundują sobie takie trudne życie, czasami takie piekło trochę na ziemi, to dlaczego się pchać w coś takiego? I tak naprawdę dopiero kiedy uwierzyłam, że jest możliwe właśnie życie no takie, że ja mogę powiedzieć komuś, jaka jestem naprawdę, że nie muszę udawać, właśnie życie z mocy Chrystusa, dopiero wtedy jakby zgodziłam się też na tą drogę. No i odkrywam to też jako łaskę, że dane nam było poznać obojgu, nie tylko załóżmy mi czy Kubie, no Boga. Dane nam jest jakby żyć w tym samym stylu, w tych samych wartościach, a przez to też nam jest o wiele łatwiej na pewno, bo razem się modlimy, razem stajemy przed sobą, razem co wieczór się przepraszamy, dziękujemy sobie za to, jaki był ten dzień, za to, co przeżyliśmy razem. A często mówię, jest trudno i są różne sytuacje z zewnątrz, które też są ciężkie, jakieś błahostki, które też są wkurzające. Ale no jakby to wszystko przez tą wspólną modlitwę, przez to, że jakby razem patrzymy na siebie właśnie w tym duchu miłości Chrystusowej, przez to tak te trudne wydarzenia, także ciężkie dla nas jakoś jednoczą coraz bardziej.
Kasia, ciężko jest przebaczyć?
Samemu tak, na pewno. No ja ostatnio, jakieś 2 miesiące temu, zostałam właśnie postawiona w takiej sytuacji, kiedy moja przyjaciółka, z którą właśnie spotykałam się wcześniej na dzieleniu słowem, stanęła przede mną w prawdzie. No i powiedziała mi, że z jej strony nie wygląda to tak jak z mojej. Dla mnie ona była naprawdę jedną z najbliższych mi osób. Natomiast ona tego do mnie nie czuła, tego samego, co ja do niej. Zawalił mi się wtedy świat. Poczułam się oszukana, odtrącona, zdradzona. I po ludzku nie potrafiłam jej wybaczyć. Zamknęłam się totalnie na nią. Przestałam z nią rozmawiać. Z racji tego, że mieszkałyśmy razem, miałyśmy ponad miesiąc takich cichych dni. Dla mnie to był koszmar. Strasznie się męczyłam. I ludzie wokół mnie też nie byli w stanie mi pomóc. Ja totalnie czułam się nierozumiana przez moich właśnie przyjaciół. Natomiast wtedy bardzo konkretnie wszedł Bóg ze swoim słowem, bo zaczął mi pokazywać, że w Ogrójcu też był odtrącony, a uczniowie też go nie potrafili zrozumieć, że on to też przeżył. I po dwóch miesiącach tak naprawdę samo z siebie przyszło to, że zaczęłam z nią rozmawiać, ale wiem, że właśnie to uzdrowienie tej relacji i to przebaczenie, które się we mnie zrodziło, właśnie nastąpiło pod wpływem słowa.
Ja przypomnę tylko, że jakby ktoś chciał dołączyć się do tej dyskusji, czy włączyć się w tę dyskusję jeszcze i dodać jakieś swoje doświadczenie, swoje świadectwo, to może to uczynić. Można do nas dzwonić. Telefon do radia to jest 644-6555. Można też przysłać SMS-a na numer 509-056-590 lub pisać na nasze gadu-gadu numer 308-6701.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat. Zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj Panu już dziś.
Jak mam
kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat. Zaufaj Panu już dziś.
Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły. Zaufaj Panu już dziś.
Cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy. Zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość. Zaufaj Panu już dziś.
Czarno na białym.
Wracamy do naszego głównego tematu. Możemy tak już trochę powiedzieć, że takie dwie cechy się wyróżniają tutaj w tym, co już mówiliśmy do tej pory, że rodzina jest szkołą pojednania wtedy, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy słuchamy Boga w naszym życiu. To jest pierwsza cecha, początek wszystkiego. I druga cecha to jest, kiedy uczymy się żyć w prawdzie, kiedy stajemy w prawdzie, bezbronni przed drugim człowiekiem. Radek, jak ty uczyłeś się tego życia w prawdzie?
No, przede wszystkim moje doświadczenie polega na tym, że wybaczenie wiąże też mi się z moją osobą. To znaczy mi Słowo Boże, Bóg mi pokazał, że jak ja jestem, jakie mam zalety, ale też jakie mam wady i tak na dobrą sprawę, jak poruszam się w świecie. I teraz, jak bym zobaczył to wszystko i nie usłyszał tego i nie poczuł w sercu, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, to koniec. Ja od wczesnych lat swojego życia zszedłem, jak to się mówi, na złą drogę i moim doświadczeniem stał się alkohol w tym okresie, kiedy moi rówieśnicy uczyli się po prostu, jak nawiązywać relacje, jak się rozwijać, jak poruszać się w świecie, to ja to wszystko przykrywałem alkoholem i powstała wielka rana i ból. Można powiedzieć, taka czarna ulica. I do momentu, kiedy nie poprosiłem Boga o pomoc, zwyczajnie staczałem się w dół. Natomiast co Bóg mi pokazał? Bóg mi pokazał przede wszystkim to, że jeżeli ja chcę dalej godnie żyć w przebaczeniu też ze sobą i z innymi ludźmi, to ja muszę poważnie go traktować. Ja dostałem wolność od alkoholu, od papierosów, natomiast zabrakło takiego przebaczenia sobie, dlatego że ja chciałem naprawiać cały czas straty i też tak często jest, że ktoś coś zrobi źle, to chce od razu naprawiać zaraz straty, a nie przebaczyłem sobie. Jakby nie zaakceptowałem tej, można powiedzieć, jakiejś ruiny tego okresu mojego życia i nie przebaczyłem sobie. I dopiero mam takie doświadczenie, że teraz jestem na takiej drodze przebaczenia sobie i też przebaczania innym jakichś zranień. I to jest w Słowie Boga i Bóg mówi, że mnie kocha takiego, jakim jestem, bez względu na wszystko. I że jeżeli ja idę, wystawiam swoją rękę do Boga i wstaję w prawdzie, bez malowania, koloryzowania i makijażu żadnego, to On mi po prostu przebacza i wtedy jest wolność, jest przebaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o drugiego człowieka, to ja może podam konkretny przykład, jaki ostatnio miałem. Miałem taką sytuację w domu z tatą. Sprzeczka rodzinna, emocje. Ja coś źle powiedziałem, nie tak jak trzeba, tacie burknąłem. Przyszedł mój brat i też w moją stronę powiedział kilka rzeczy, które mnie zraniły. Ja też od razu w pierwszym takim odruchu też odpaliłem w jego stronę. I przyszła do mnie, do serca, tak przyszły mi takie słowa, że ja w tym wszystkim byłem w stanie powiedzieć mojemu bratu, że go po prostu kocham, nawet jeżeli on mnie odrzuca w tym momencie. I że bez względu na to, mimo różnego rodzaju uczuć, które we mnie były, jakieś urazy, złości, ale byłem w stanie powiedzieć, że to było silniejsze od tych wszystkich uczuć, które na ten moment u mnie były. I później po czasie, kiedy dzieliliśmy się opłatkiem, po prostu Bóg dał taką siłę, że mogłem prosić Go po prostu o wybaczenie mi, żeby mi wybaczył po prostu to, co ja powiedziałem. I nie patrzeć się na drugą osobę, że ja oczekuję jakiegoś kroku w moją stronę, tylko Bóg tak działa, że Bóg daje inicjatywę i mogłem w ten sposób powiedzieć. I tu jest wolność i tu jest przebaczenie. Też żebym ja poprosił o to, żebym mi przebaczył moje jakieś złe rzeczy, które są we mnie i to, co ja wyrządziłem złego. Nie patrzenie się na drugą osobę, bo to do mnie należy to, co ja mogę zrobić. To, co jest we mnie, to należy do mnie. I myślę, że to jest moc Boga, bo po ludzku to jest po prostu niemożliwe. Ja mam 1000 różnych okazji, 1000 różnych pomysłów na to, żeby, nie wiem, wziąć odwet na przykład. A Bóg mówi nie. I daje moc.
I mówi: zło dobrym zwyciężaj. I nie stawiajcie oporu złemu. To tak. Już Pan Jezus w kazaniu na górze. I to jest chyba siła największa dzisiaj chrześcijanina. Szkoda, że tak mało ludzi to potrafi odkryć i wejść w tę moc przebaczania. Oczywiście to jest moc Chrystusa, bo nikt z nas nie ma takiej siły. Przypomina mi się taka historia też niedawno jeszcze, chyba 2 lata temu, rozmawiałem też z taką kobietą, która też bardzo trudną sytuację miała, bo uciekła jako młoda żona. Kiedy jej mąż ciężko zachorował, ona mieszkała w Szwajcarii
i uciekła od swojego męża po to, żeby no nie płacić tych wszystkich opłat tam za to leczenie, bo to okazało się, że to jakaś przewlekła choroba jest. Związała się z drugim mężczyzną i miała dwójkę dzieci, dwóch synów się urodziło z tego małżeństwa. I po wielu, wielu latach ten mąż, drugi, właściwie ten, z którym żyła mężczyzna, zmarł też na zawał serca. I ta kobieta została sama, już jako dorosła osoba i chciała też pojednać się z Bogiem. Szukała, bo wiedziała, że źle zrobiła, miała całe życie wyrzuty sumienia. Jak ją spotkałem, to miała już ponad 60 lat i tak miotała się z tym życiem, nie wiedziała, co zrobić. I przyszła po pomoc i pamiętam, że zapytałem ją, czy pani ten pierwszy mąż jeszcze żyje? Ona mówi, tak, jeszcze żyje. To jest jakiś cud, że Pan Bóg dał mu życie. On oczywiście przykuty do łóżka i cały gdzieś tam w domu opieki, cały czas, całe życie praktycznie przeleżał pod opieką. I tak i mówię do tej kobiety, jak pani chce znaleźć pokój serca i ma pani odwagę, wiarę Chrystusa, niech pani wraca do niego i prosi o przebaczenie. I ta kobieta to zrobiła i mówi do mnie, potem ją spotkałem za jakiś czas i mówi, przejechałam tysiące sanktuariów świata. Z mojego różańca prawie sam łańcuch został, tak się dużo modliłam i nic nie pomagało. A to, że stanęłam przed moim mężem, upadłam przed nim na kolana, wszystko zmieniło. I tam przedziwna historia była, bo ta kobieta zauważyła, że w ogóle wnuki od niej uciekają, że ci dwaj synowie też nie zapraszają na święta i są jakieś takie zimne te relacje. Mówi, tak jakby jakieś przekleństwo nad naszym domem było. I mówi, jak to uczyniła ten gest przebaczenia, przeproszenia. To jest też ciekawa historia, bo niedługo potem ten jej mąż zmarł, ale kiedy ona na Wigilię zaprosiła tych swoich synów, stanęła przed nimi w prawdzie, powiedziała im wszystko do końca, wszystko w domu się zmieniło. Te relacje zostały uzdrowione i tak jakby jakiś demon został pokonany. To trochę tak mówię, jak w tej historii Tobiasza i Sary, kiedy ten demon Asmodeusz zostaje pokonany i oni żyją w pokoju i w zgodzie, bo otworzyli się na Boga. Także mamy tu kolejną cechę pojednania, że to Bóg jest źródłem pojednania. On pierwszy pojednał nas ze sobą. To święty Paweł bardzo mocno podkreśla i w liście do Efezjan i do Kolosan, że ten mur wrogości został pokonany w ciele Jezusa i my już nie musimy się bać, że nie umiemy przebaczać, jednać się i tak dalej, bo my już zostaliśmy pojednani. Tylko cała sztuka teraz polega na tym, żeby w to wejść. Żeby się zgodzić na to, że to jest możliwe. Że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I Kuba, jak to jest w waszym małżeństwie? Powiedz może jakiś konkretny przykład. Jak ci się to udaje robić? Przebaczać?
Znaczy, przebaczać nie jest tak trudno. O wiele trudniej stanąć tak naprawdę, no, upokorzyć się. Stanąć w prawdzie o swojej słabości. I jest tak w naszym małżeństwie, że my, mając takie doświadczenie dzielenia się słowem też w naszej grupie znajomymi, w takim duchu właśnie słowa, które pokazuje nam prawdę i daje siłę do tego, żeby nie bać się też wyjść od drugiego człowieka z całą prawdą sobie, staramy się to czynić w małżeństwie prawie codziennie, wieczorem modląc się ze słowem. Tak jak wspomniała już Justyna, przepraszamy się, dziękujemy. No i to słowo pokazuje nam prawdę. No i była taka sytuacja u mnie, że ukryłem coś dla siebie. Ukryłem coś, dopóki słowo po prostu nie zaczęło mnie prześladować. Dopóki nie zostałem po stronie w prawdzie słowa. Że to, co ukryłem, jest tym, co mnie niszczy. To szczególnie mężczyźnie jest trudno pokazać swoją słabość, bo tego nie uczy świat. Myślę, że nawet ciężko znaleźć to wśród znajomych, nawet wierzących, żeby pokazać swoją słabość. Ale przekonałem się o tym, że tą mocą chrześcijanina nie jest to, w czym wydaje mi się, że jestem najwspanialszy i najpiękniejszy, ale w to, w czym upadam, bo w tym jestem podobny do Chrystusa, w tych ranach, które on ma nawet po zmartwychwstaniu. No i musiałem stanąć z moją żoną w prawdzie, w oko z demonami przeszłości, ponieważ prawda u mnie jest taka, że przez długi czas byłem zniewolony onanizmem i też czytaniem jakichś treści erotycznych. I Pan Bóg mnie z tego wyzwalał, kiedy coraz więcej żyłem słowem we wspólnocie. Dzieliłem się tym, też mówiłem o tym mojej wcześniej narzeczonej. Bóg pozwala mi z tego powoli wychodzić. I wydawało mi się, że wszystko fajnie jest, że sakrament małżeństwa da tę moc. I oczywiście dał moc, ale zdarzyło się, że kilka razy upadłem w ten grzech ponownie. I to była jedyna rzecz, którą ukryłem przed moją żoną. Rzecz, która też nie dawała mi spokoju, kiedy Pan Bóg domagał się, aż któregoś razu przyszły takie słowa na dzieleniu się z przyjaciółmi, że nie mogłem po prostu ukryć tego, że słowo aż paliło we mnie. Przyjechałem do żony i wyznałem jej to, bojąc się przez wiele tygodni wcześniej, co ona powie, czy nie odrzuci mnie. Ale Pan Bóg okazał łaskę. I to jest dla mnie niesamowite, bo czymś przepięknym jest, kiedy doświadczam przebaczenia w sakramencie pojednania, ale Bóg, no Bóg jest Bogiem, On jest tak miłosierny, że przebaczenie od Niego jest wręcz czymś z jednej strony niesamowitym, a z drugiej strony oczywistym, bo On jest samym miłosierdziem, a człowiek wcale nie musi przebaczyć i dlatego to doświadczenie od człowieka, od najbliższej mi osoby, od mojej żony jest czymś, no takim doświadczeniem zbawienia, czymś co wyzwala, czymś co daje niesamowity pokój, czymś co też tak niesamowicie jednoczy, że żadne piękne doświadczenie, tak zwane piękne, czyli piękne, cudowne chwile, kiedy jest spokój, nie pozwalają tak doświadczyć miłości, jak doświadczenie przebaczenia bezinteresownego. No i mogę tylko dziękować Bogu za moją żonę, że dała mi doświadczyć takiej miłości, takiego miłosierdzia, takiego przebaczenia.
I to jest piękne i dobrze, że są takie rodziny, jak wy, że stajecie w prawdzie, że się modlicie. Myślę, że nie jedna. Ja też znam jeszcze wiele takich rodzin. Ja kiedyś byłem też świadkiem takiej modlitwy w jednej rodzinie, jeszcze jak byłem wikariuszem w Białej Podlaskiej. Też nie zapomnę tej sceny, tam trójka małych dzieci i rodzice przed obiadem modlą się, przepraszają się też za grzechy, za tak bardzo konkretnie, bez żadnego udawania. I potem odczytali fragment, ojciec wziął fragment Ewangelii, wtedy z niedzieli odczytał. I na koniec po tym obiedzie, nie zapomnę tych słów, ta córeczka tam chyba miała wtedy, w czwartej klasie była, tak patrzy na tego tatę i mówi, tato, wiesz co, jak ty do mnie mówisz, to tak jakby Pan Jezus mówił. I potem ojciec odprowadził mnie do drzwi i mówi, wiesz, wieksiądz co, mówi, to najpiękniejsze zdanie, jakie w życiu usłyszałem. Tak jak ty do mnie mówisz, to tak jakbym Pana Jezusa słyszała. I to myślę, że to jest ideał, do którego trzeba dążyć, żeby tak było w naszych domach też, żeby ten dom nie był jaskinią lwów, czy czasem takim miejscem, od którego się ucieka, ale szkołą pojednania i miłości. I to jest możliwe oczywiście tylko wtedy, kiedy jest prawda, kiedy dzieci widzą, że rodzice się kochają. Wy tu jesteście szczęśliwymi, już niedługo będziecie rodzicami, bo tu już, że tak powiem, pod sercem Justyny już życie się rozwija nowe i to jest ta wielka radość, żebyście teraz umieli tak dalej żyć w tym duchu. Ja przypomnę jeszcze, tylko zachęcam też do włączenia się w naszą rozmowę. Jeszcze raz przypomnę telefon do radia 644-6555 i można SMS-a też wysłać 509 na ten numer 056-590 albo na gadu, jak ktoś ma możliwość, to też można. To jest numer 308-6701, a my teraz posłuchamy piosenki.
Czarno na białym.
Witamy ponownie w naszej audycji Czarno na białym. Tematem przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Tematem dzisiejszej audycji jest rodzina szkołą pojednania. Mówiliśmy już, tu kładziemy mocny nacisk na to, że taką pierwszą cechą uczenia się pojednania to jest słuchanie Słowa Bożego, bo pojednanie nie nauczymy się od siebie, tylko od Chrystusa. I chodzi o to, żeby w naszym sercu była ta gotowość, taką jak miał Chrystus, do pojednania, czyli do tego, żeby zatrzymać zło w sobie i żeby... Słucham?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Panią.
Może troszeczkę odejdę, bo jest sprzężenie w radio. Kłania się Teresa. Chciałam właśnie zabrać głos na temat przebaczania w rodzinie.
Proszę bardzo.
Więc no tutaj mi się w kilku nurtach jawi temat w moim przypadku. Ale skupię się na takich dwóch. Nie otrzymałam przebaczenia od rodziny swojej najbliższej, chociaż winy jako takiej, gdzie bym czegoś bardzo mocno żałowała, nie ma. Po prostu nie było z mojej strony. Była to taka historia, że mama mnie ukochała, jak najbardziej takie dziecko oddane mamie, a reszta rodzeństwa bardzo tego zazdrościła. No i były to historie bardzo przykre dla mnie, jak się zachowywali w stosunku do mnie. Ja nie mówię, że ja wspaniałomyślnie bym wybaczyła. Po prostu bym wybaczyła to. Tylko czekam na taki gest pojednania z ich strony, bo moje gesty są odczytywane jako próba wkradnięcia się w łaski, jak to zostało powiedziane, ponieważ oni są bogaci, moja rodzina jest biedna i także przekreślili wszelkie możliwości z mojej strony wyjścia do zgody, a oni tej zgody nie chcą. Odczuwam to bardzo boleśnie, znaczy odczuwałam bardzo boleśnie, do łez nawet, a w tej chwili już się pogodziłam z wielkim smutkiem i żalem, trochę, no, takim nieukrywanym żalem do nich, że mnie odtrącili. Padały takie słowa, że nie chcą mnie widzieć na wieki. W ogóle, no straszne. W każdym razie jest to jedne takie pojednanie, którego nie otrzymałam ze strony rodziny, chociażbym bardzo chciała wrócić do normalności, do chwil takich, gdzie była radość, była jedność, byli tacy ciepli bardzo. Co się z nimi stało? Bo wszyscy są niewierzący. I z kolei w swoim domu rodzinnym, mąż, dzieci, doświadczam od czasu do czasu właśnie wybaczania i ja wybaczam, jednamy się
nawzajem,
tak, poprzez wybaczanie. I to jest tak piękne, takie, mąż jest osobą, no trudno powiedzieć, że niewierzącą, wierząco niepraktykującą. Ja z kolei doświadczyłam, ponieważ nasze małżeństwo wisiało w pewnym momencie na włosku, właśnie przez brak wybaczania, bardzo się raniliśmy. Trudno powiedzieć to kogo bardziej, bo zawsze swoje jakieś bolączki odczuwamy bardziej niż komuś coś zadajemy, ale jestem świadoma i swoich błędów w postępowaniu, w takich, po prostu u mnie to się odzywało w ostrych słowach, w ostrych decyzjach, takich zdecydowanych, radykalnych, ale to wszystko minęło właśnie przez to, no wstąpiłam do takiej wspólnoty, gdzie tam doświadczamy wzajemnego wybaczania, wzajemnej tolerancji. I przeniosłam to na grunt rodziny w sposób naturalny, taki samo w sobie to weszło do rodziny i właśnie doświadczam od paru lat wybaczania, a w tym roku byłam bardzo mocno zraniona przez męża, wyjątkowo mocno, najciężej, jak tylko mógł mnie zranić. I ciężko mi wybaczyć tak do końca, chociaż wiem, że powinnam. Tak jak kobieta, tak porównuje się do kobiety, której wybaczył Chrystus. Więc ona z tego, a to inny jeszcze, ten, który chciałam poruszyć, ale tak mimochodem to wyszło, że Chrystus wybacza darmowo. I to, czego doświadczyła kobieta grzesznica, jednogrzesznica, i były słowa, nikt ci nie potępiał, bo nikt nie jest bez grzechu, prawda? Ja ci nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. To do mnie bardzo mocno w swoim czasie przemówiło, że idź i nie grzesz więcej. Nie to, że ja sobie pogrzeszę, bo mi będzie wybaczone, to wszystko jedno, jaka jestem, bo Bóg mnie i tak kocha taką, jaką jestem. Kocha, ale i płacze, że tak powiem, swoimi słowami. I cierpi, jak widzi grzesznika nienawróconego, a tym bardziej osobę, która mianuje się chrześcijaninem, chrześcijanką, i wchodzą osoby w ten sam grzech, grzech ciężki. No ja staram się grzechów ciężkich unikać jakoś, dzięki Bogu, Bóg mnie chroni. No może jestem pyszna w tej chwili, może nie widzę tych grzechów, ale no rachunek sumienia mi podpowiada, że czasami mogę bez spowiedzi przystąpić do komunii, bo tego grzechu ciężkiego nie widzę, a lekkie wzbudza się żal za grzech. Nie wiem, czy dobrze to pojmuję, ale no pytałam się księżyc, że także miesiąc czasu można bez spowiedzi wytrzymać bez grzechu ciężkiego.
Tak, znaczy ja przepraszam, że...
Aha, no dobrze, rozgadałam się bardzo. W każdym razie my przebaczamy sobie wzajemnie w rodzinie i między dziećmi też są zranienia różne.
Tak.
I dzieci mnie ranią. Ja nie powiem, bo czasami ranię dzieci jakimiś sądami, czego właśnie uczę się nie robić. I właśnie wiem, jaką radość niesamowitą przynoszą pojednania, wybaczania.
Tak, to jest najważniejsze. Dziękuję Pani Teresie za ten głos, bo tutaj też kilka takich wątków Pani poruszyła. Ja tylko na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. Tu oczywiście to najważniejsze, to co Pani powiedziała też, że przebaczenie jest darmowe. Ten wzór to jest ten fragment, 8 rozdział Ewangelii Świętego Jana, kiedy Pan Jezus tej jawnogrzesznicy, kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, pokazuje jakby, że tę moc przebaczenia, że nie ma takiego grzechu, którego by nie można było wybaczyć. Natomiast ja, bo tu jeden Pani taki bardzo ważny szczegół też podała, właśnie pytanie o wzajemność. Przebaczenie właśnie to jest, można tak powiedzieć, że na poziomie Starego Testamentu, jakbyśmy zostali tylko, to przebaczenie oczywiście byśmy oczekiwali pewnej wzajemności. Nie? Natomiast Chrystus nas uczy czegoś zupełnie innego, nie?
Tak.
Mówi, że nowe przykazanie nowe daje wam.
To znaczy, że...
No ale właśnie to chodzi o to, że to było w Starym Testamencie na tym, nie? Że Bóg... Ale żebyście wy kochali tak jak ja, żebyście się wy wzajemnie tak kochali jak ja was ukochałem. Nie? Że to nie jest wzorem... Tak, ale wzorem, jakby punktem odniesienia dla mnie nie jest drugi człowiek, tylko jest Chrystus, nie? I to jest jakby istota, no, nowość chrześcijańska. I dlatego Chrystus może powiedzieć, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dlaczego? Dlatego, że On, kiedy na krzyżu Pan Jezus, nie wiem, nie umarł tylko za wybranych, nie? Za Maryję, na przykład za tych, którzy stali pod krzyżem, nie? Ale właśnie za grzeszników. I to jest ważne, nie? Dlatego my wszyscy stajemy przed Bogiem jako grzesznicy, wprawdzie, nie? I teraz problem, ja to też często widzę gdzieś tam przy różnych okazjach, że rodzice często chcą właśnie stawać trochę z pozycji wyższej od dzieci, nie? I to jest to bardzo trudny problem, złożony, nie? Ale generalnie to tak, jak są takie dwa rodzaje przymierza, można powiedzieć, w Piśmie Świętym, że jest dwustronne i jednostronne, nie? I to dwustronne, to za tym jakby stoi też człowiek, nie? Człowiek chce coś Panu Bogu zrobić. Że to ja teraz, tak jak Ty, Panie Boże, mi wybaczyłeś, to tak, ja też będę wybaczał innym, nie?
Tak.
A tu jest jeszcze inna logika. W jednostronnym przymierzu to Bóg się zobowiązuje, nie? Ja nawet okazuję się niewierny, nie mam siły czasami przebaczyć, nie? Ale wiem, wiem, że mam moc Chrystusa i idę naprzód, nie robię wbrew sobie. Właśnie to jest ta sztuka miłości wbrew samemu sobie.
Tak. I jeszcze chciałam poruszyć ten taki jeden problem, jeśli można kiedyś audycję taką zrobić, na temat też przebaczania, że wchodzenie w darmowość. To jest trudne i ciężkie, bo my przebaczamy i stajemy się,
ja o tym mówię, nie? O tej miłości, która niczego nie oczekuje w zamian.
Tak, tak.
I to jest cały problem, nie? Dlatego, że my jesteśmy interesowani. Dlatego to, o czym tu mówimy, że na przykład tak jak Kuba mógł powiedzieć o tych najtrudniejszych rzeczach. Dlaczego? Dlatego, że on wiedział, że nie zostanie odtrącony przez Justynę, nie? Mhm. O takich trudnych rzeczach można tylko wtedy powiedzieć, kiedy ja wiem, że jestem kochany za darmo, nie? Jeżeli ja odkryję pewną prawdę przed drugim, to wiem, że ten drugi poda mi rękę, nie? Mhm. Że jeżeli ja mu powiem pełną prawdę, ja podobno też pamiętam taką sytuację w jednej rodzinie po kolędzie, gdzieś tam jeszcze jak wikariuszem byłem, też chodzę. No i idealna rodzina, oni nawet, można powiedzieć, regularnie chodzą do kościoła, się modlą tam w domowym kościele, byli formacje i tak dalej. I okazuje się, że jest taka córka, z którą, no, można powiedzieć tak w cudzysłowie, czarna owca w rodzinie. Mhm. I bo to jest długa historia, tylko istotę powiem, że dopiero uzdrowienie tej rodziny się dokonało, kiedy matka stanęła przed tą córką, powiedziała jej prawdę. Okazało się, że ona oczywiście została gdzieś tam poczęta przed ślubem, że tam mieli różne takie historie, trudny czas z mężem i tak dalej. I ona, w tej dziewczynie to gdzieś się działo, nie? Ona się czuła w jakimś sensie niekochana, niechciana i tak dalej. I ta matka musiała przed nią stanąć, powiedzieć jej pewną, w jakimś sensie obnażyć się, prosić ją też o przebaczenie. I jak ręką odjął. Kiedy ta matka poprosiła o przebaczenie córki, kiedy właśnie to jest ciekawe, nie? Że problem zniknął. Oczywiście my często nie mamy takiej odwagi, często brakuje nam, często stajemy jako ktoś, kto naucza, nie? I to jest problem.
No ja szczerze powiem, że staję w problemie z dziećmi i nawzajem przepraszamy się. Bo ja
To jest dobra droga. Jeżeli jeszcze w środku będziecie, że tak powiem, postawicie Chrystusa, czyli Słowo Boże, zaczniecie słuchać, to zupełnie się perspektywa zmienia.
Tak, jest.
Także bardzo Pani dziękuję za ten głos i życzę też wszystkiego. Niech to przebaczenie trwa dalej w nowym roku i teraz... Także szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże na cały rok.
Grzesiek, jeszcze ty nic nie mówiłeś. Powiedz, jak to jest w twoim życiu? Jak ty się uczysz tej trudnej miłości od Chrystusa przeciwko samemu sobie?
To może jeszcze nawiążę do tego stawania w prawdzie wobec słowa. Tu już Kuba powiedział, że nie jest to łatwe i chyba też muszę to potwierdzić, ale nie jest to łatwe i najtrudniejsze w tym wymiarze chyba wspólnotowym. To już tutaj padło kilka razy. Miałem zawsze chyba świadomość swojej grzeszności i do tego nie musiałem ich przekonywać, ale łatwo było się do tego przyznawać gdzieś przed Najświętszym Sakramentem, przed Panem Bogiem, który wiedziałem, że mnie nie odtrąci, po prostu nie zrani, a najtrudniej przyznać się w kościele, stanąć przed ludźmi i powiedzieć, jaki jestem naprawdę. Ale to ma niesamowitą moc i ma taką moc właśnie wyzwalającą. I tu przypomina mi się fragment Ewangelii, kiedy Jezus uzdrawiał człowieka, który miał uschłą rękę. Ten człowiek musiał na początku, zanim został uzdrowiony, wyjść na środek i pokazać właśnie, że jest chory, że jest z nim coś nie tak. I właśnie ja się tego też uczyłem we wspólnocie, tego wychodzenia i przyznawania się przed braćmi, przed siostrami do tego, że jestem po prostu słaby i grzeszny. I też w swoim życiu miałem taką właśnie uschłą rękę, a tą uschłą ręką, czyli taką raną, którą nosiłem w sobie, to była chyba nieumiejętność nawiązywania relacji. Myślę, że korzeń tego już jakoś tam tkwił i wyniosłem to z domu, ponieważ nigdy chyba się tego nie nauczyłem, patrząc na swojego tatę, który też nie potrafił za bardzo tego robić, ponieważ też miał dosyć trudne dzieciństwo i ja też z nim tak naprawdę nigdy nie rozmawiałem. Odbywaliśmy jakieś bardzo takie proste, powiedziałbym, prymitywne rozmowy, które nic nie znaczyły tak naprawdę i ja z tym doświadczeniem jakby wszedłem w środowisko szkolne i to zawsze gdzieś tam bolało. Jakoś tam unikałem imprez, stroniłem od ludzi, tworzyłem swój własny świat. Taki świat, w którym byłem otoczony murem i nikt mnie nie mógł zranić w tym świecie. Ale po pewnym czasie to już tak zaczęło boleć, że że po prostu też doszło do tego, że prosiłem o śmierć chyba. I jakoś tak modliłem się o to i to było bardzo trudne doświadczenie. I też pamiętam, że taką moją piętą Achillesową były relacje z kobietami, no w zasadzie ich brak. Też mogę powiedzieć spokojnie, że to byli moi wrogowie. Bo jeśli kogoś się boisz, to jakieś, zaczynają działać takie mechanizmy, że zaczynasz się bronić przed tą osobą i ona staje się w pewnym czasie wrogiem. I wracając do tego stawania w prawdzie i w pojednaniu, to na szczęście mogłem się znaleźć na takim spotkaniu, w którym właśnie stawaliśmy w prawdzie w świetle Słowa Bożego. Ja mogłem się po prostu do tego przyznać, bo ukrywałem to jak tylko mogłem. Ten właśnie lęk przed kobietami i tam właśnie było kilka kobiet i to było chyba najgorsze. Sobie wtedy pomyślałem, co mogę zrobić, to właśnie przyznać się do tego przed nimi. Ale już dłużej chyba nie mogłem tak żyć i musiałem to zrobić, ponieważ też teraz, jak to mówię, to przypomina się fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł musiał zrobić to samo. W zasadzie, kiedy spotkał Jezusa pod Damaszkiem, musiał pójść i pojednać się z tymi, których prześladował, czyli do swoich wrogów, czyli właśnie chrześcijan. I wiem, że to ma niesamowitą moc, kiedy staje się wprawdzie przed braćmi z tym, co jest najtrudniejsze, co jest jakąś taką raną, którą chciałby się ukryć przed całym światem. Ale wtedy właśnie myślę, że Pan Bóg działa najbardziej uwalnie.
Radek, chcesz coś dodać, tak?
Jeszcze tutaj, bo Grzesiu, powiedziałeś o relacji z tatą i o wybaczaniu, o stawaniu w prawdzie, o proszeniu o przebaczenie, o wchodzeniu w relacje. I ja mam taki obraz mojego taty, którym bardzo jakby mnie kocha i w wielu momentach jest wspaniałym człowiekiem, kochającym ojcem. Gra ze mną w piłkę, jak jestem mały. Jest ze mną na plaży, płynie ze mną na wyspę. Ja jestem, czuję się bardzo bezpiecznie i pewnie na jego plecach. I mnóstwo czasu jego poświęconych właśnie dla mnie i dla moich braci. I przychodzi taki czas, kiedy potrzebna jest taka właśnie rozmowa i taka bliskość, już troszeczkę bardziej taka zwerbalizowana, poważna, zwyczajna rozmowa dwóch facetów i tutaj nie ma tej takiej umiejętności, jesteśmy obok siebie i też teraz jak to się przekłada na moje życie, na moje takie doświadczenie, że ja też zauważyłem, że mi jest łatwo mówić, na przykład jak się spotykam z moimi przyjaciółmi i rozmawiamy, wstajemy, na przykład czytamy sobie Pismo Święte i rozmawiamy właśnie o tych sprawach, o zranieniach i jakby odnajdujemy się w tym słowie. A zupełnie inną rzeczą jest pójść do taty. Jak ja bym miał teraz pójść do taty i mu powiedzieć: tato, przepraszam cię za to, że na przykład było wiele sytuacji, w których ja ciebie zraniłem. I też jakby stanąć w prawdzie przed tatą, to jest zupełnie co innego, to jest trudne. I ja tak na żywo, tak słuchając tego, mam taką myśl, że właśnie mam takie, że w moim sercu jest takie pragnienie, żeby pójść właśnie i powiedzieć to. Pójść i właśnie powiedzieć, przeprosić też za to, jaki ja byłem, jakie rany zadawałem, bo ja potrafiłem też słowem złym, na przykład w jakimś gniewie, niby banalna sprawa, ale tak jak ja patrzę, jak mnie można łatwo zranić, jak ja jestem na przykład tam wrażliwy, jak ja już teraz na przykład zobaczyłem, troszeczkę się o sobie dowiedziałem i patrzę teraz właśnie w stronę taty, że nawet może druga osoba nie okazać nawet tego, ale w środku cierpi.
Jeszcze będziemy o tym mówić, bo zrobimy małą przerwę muzyczną. Jakby ktoś chciał jeszcze do nas zadzwonić, to przypominam, że jeszcze można. 644-6555 albo na gadu-gadu można pisać 308-6701.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Witamy ponownie. Audycja Czarno na Białym. Dzisiaj zastanawiamy się nad sztuką pojednania w rodzinie, w naszych relacjach z drugim człowiekiem. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Jeszcze raz przypomnę moich gości. Grzesiek, małżeństwo, potem Kuba z Justyną. To jest młode małżeństwo. Dalej Radek i Kasia. Witam jeszcze raz was wszystkich, którzy słuchacie. Tutaj pozdrowienia też mamy od Bernardety z Podłukowa. Pozdrawiamy cię również. Cieszymy się, że jesteś z nami, że nas słuchasz. Podsumuję jeszcze tak szybko to, o czym tutaj jakby mówimy, te takie punkty, taką esencję, jak sprawić, co zrobić, żeby uczyć się żyć w pojednaniu. To jest oczywiście pierwszy punkt, to jest słuchanie Słowa Bożego. Drugi to jest otwartość na drugiego człowieka, to jest życie w prawdzie, stawanie w prawdzie. No i odwaga do tego, żeby przekraczać siebie, żeby patrzeć na Chrystusa i od Niego uczyć się zatrzymywać zło w sobie. To jest bardzo trudne, ale to jest możliwe. I to, że dzisiaj w naszych rodzinach często tutaj tak jeszcze w czasie tej piosenki rozmawialiśmy wspólnie, tutaj Kuba mi podpowiada, mówi, że szkoda, że w tych naszych rodzinach często nikt nam tego nie pokazał, że my musieliśmy się po latach tego uczyć, dochodzić często w bólu, w cierpieniu przez różne niepotrzebne pomyłki, błędy do takich doświadczeń, do takiego momentu, żeby zrozumieć, że to ma sens, że pojednanie ma sens, że życie w prawdzie ma sens, że tracenie siebie dla drugiego ma sens. I tego nas Chrystus uczy. Ja myślę, że taką największą przeszkodą, jaka utrudnia nam życie w pojednaniu, to jest to, że czynimy dokładnie odwrotnie niż Chrystus. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że nie wierzymy, że Jezus ma moc w naszym życiu często. Pan Jezus pierwszy cud, jaki uczynił w Kanie Galilejskiej, to przemienił wodę w wino. Jakby pokazał, że ta miłość, którą On przynosi, jest zupełnie inna. To przebaczenie, które On przynosi, jest zupełnie inne. Inaczej smakuje. Ma taką moc, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Że wszystko jest możliwe dla tego, kto w to wejdzie. Kto zakosztuje tego nowego wina, to oczywiście Jezus daje nam w Eucharystii, daje nam w sakramencie chrztu najpierw, potem w sakramencie małżeństwa jeszcze to dopełnia, że możemy z Nim razem wejść do grobu i wyjść jako jednym ciałem. I myślę, że my czynimy odwrotnie. Czasami tak jest, że zamiast przemieniać wodę w wino, pozwalać Jezusowi, żeby przemieniał dalej wodę w wino, czyli to naszą ludzką, ułomną, często naturę i często właśnie te nasze ułomności, słabości, różne nasze lęki i tak dalej, obawy przed drugim człowiekiem, to jest pewna woda, którą można tak obrazowo powiedzieć, którą Jezus może w wino przemieniać, z której może czynić Eucharystię też, z którą może czynić dziękczynienie, bo tak najkrócej mówiąc, bo to chodzi o to, żeby to przebaczenie stawało się dziękczynieniem, żebyśmy umieli Boga uwielbiać za to, że możemy tak jak On przebaczać drugiemu, jedni nawzajem, nawet często nie oczekując, że ktoś mi dokładnie tym samym odpłaci, bo to już nie jest mój problem. Jeżeli ja mu przebaczyłem, no to nawet jak On mi nie przebaczy, to wiem, że Bóg sobie z tym poradzi. A my często czynimy odwrotnie, bo zamiast przemieniać właśnie wodę w wino, to chcemy wino przemieniać w wodę. To jest tragedia. Kiedy Słowo Boże chcemy zmiękczyć, kiedy chcemy rozmiękczyć, kiedy Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, to my mówimy, no tak, ale może niektórych, bo tego to nie będę miłował. Albo Jezus mówi na przykład w kazaniu na górze, ktoś chce, żebyś szedł z nim 100 kroków, to idź tam 1000, czy ktoś chce, żebyś dał mu płaszcz, to nie broń mu i szaty i tak dalej. No i my oczywiście to tłumaczymy sobie, że to nie jest jeszcze tak, że zawsze muszę mieć coś dla siebie, że wszystkiego przecież nie mogę oddać i tak dalej. I to jest pewien problem też naszego chrześcijaństwa, że często rozmiękczamy to i stąd brakuje w naszych rodzinach przebaczenia, stąd mamy wiele różnych pięknych, rodzice nas uczą często modlitwy, pobożności, wiary takiej opartej też i na katechizmie, że uczymy się do pierwszej komunii, natomiast nie uczą nas często wiary, która jest życiem w przebaczeniu i to jest problem. Jak to było u was? Justyna się do mnie uśmiecha, chce coś powiedzieć.
Znaczy się... No właśnie jest dobrze, bo jakby często jest takie rozdwojenie, że życie nie idzie w parze z praktykami jakimiś religijnymi. I na przykład ja w domu mogę powiedzieć to, że od swojego taty nie słyszałam słowa przepraszam przez całe życie, mam 25 lat. On jakoś nigdy nie potrafi powiedzieć tego słowa. zawsze jak nawet zrobię coś źle, to próbuję jakby to przemilczeć, udaję, że wszystko jest dobrze, tam po jakimś czasie, jak już mu przejdzie. Ale żeby po prostu powiedzieć, że słuchaj, zrobiłem błąd, okej, przepraszam cię za to, to nie było dobre. No i tak naprawdę właśnie uczymy się często właśnie od rodziców takiego no, życia, gdzie nie ma takich właśnie, już nawet można mówić, takich podstawowych relacji prostych, nie? Takich ludzkich, już nawet odłączając je trochę chwilowo od chrześcijaństwa. I teraz problem jest tego, żebym ja jako dziecko wyszła do moich rodziców i mówiła im. I problem jest też to, że to jak oni to przyjmą, bo jeżeli jest tak, że w jakiś sposób ja poznałam, można powiedzieć, innego Chrystusa, Chrystusa, który przemienia życie, a nie tylko jakby dodaje obowiązków modlitewnych, to powiedzieć im o takim Bogu, powiedzieć im też prawdę o tym, jak ja przeżywam swoją rodzinę, jak mi było czasami ciężko, jak ja czasami tęsknię do tego i pragnę do dzisiaj, żeby na przykład mój tata czy moja mama nawet przeprosiły za konkretne sytuacje z mojego życia, no to strach przed tym, że oni zamiast jakby pójść w to też, popatrzeć na mnie taką, która właśnie przed nimi jakby otwiera ręce i mówi, słuchajcie, mnie boli to i to i ja was przepraszam za to, co ja robiłam, chcę też to od was usłyszeć, bo ja tego nigdy też nie usłyszałam, co na przykład ja zrobiłam dla nich źle i chcę, żebyśmy po prostu o tym porozmawiali. No i jest problem właśnie z tym, żeby po prostu żeby pójść w taką stronę, w taką rozmowę, w taką prawdę i to jest coś, co jakby udaje się nam jakoś na tej krótkiej naszej drodze, a nie udaje się przez lata, załóżmy, moim rodzicom. I taka jeszcze jedyna rzecz, którą chciałam powiedzieć, to, że na przykład i teraz dochodzi do tego, że na przykład przyjeżdża, załóżmy, do mnie, bo ostatnio mieliśmy taką też ciężką sytuację, moja mama musiała trochę mieszkać u nas. Przyjeżdża moja mama i ona mówi mi, zazdroszczę ci, bo ty masz lepiej niż ja, nie? W domu, w małżeństwie. I ja próbuję jej mówić, w jaki sposób my żyjemy. Ale właśnie po tylu latach, jak ciężko dojść do porozumienia tam, po 25 latach innego życia, po 25 latach nierozmawiania, nieprzepraszania się, jak nagle zacząć, to jest bardzo trudne. I naprawdę potrzeba tutaj właśnie też mocy Chrystusa. I ja też czuję się wezwana właśnie do tego, żeby pojechać do rodziców, żeby stanąć przed nimi, porozmawiać, i postawić wszystko na jedną kartę, czy się obrażą, czy nie, czy rzeczywiście zaczniemy po prostu mówić innym językiem.
Tak, to jest też bardzo ważne. Tu jeszcze tylko Kuba jeszcze się wyrywa do odpowiedzi, ja tylko przeczytam SMS-a, bo tutaj przyszedł do nas pozdrowienia, mamy od Eli. Kto kocha bardziej, ten szybciej przebacza. Oczywiście, że tak jest, ale najpierw trzeba doświadczyć samemu tej miłości i pozwolić Chrystusowi, żeby nas przemieniał, żebyśmy pili to nowe wino, które on nam daje i w Eucharystii, i w Słowie Bożym, i we wspólnocie Kościoła. Kuba, co ty jeszcze chcesz
powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że sytuacja w mojej rodzinie też nie jest najlepsza, bo rodzice żyją z sobą, ale tak naprawdę właściwie obok w siebie. Już jedności małżeńskiej zupełnie nie ma, dochodzi tam wiele zranień i grzechów. Ale z drugiej strony też doświadczam tego, że rodzice chcą tak sztucznie chronić swoje dzieci przed zranieniem, przed prawdą. Kiedy sytuacja braku jedności w rodzinie jest doświadczalna, a z drugiej strony nigdy nie padły słowa wobec siebie razem, wobec grona rodziny, i jak się to ma, i udawanie, że na pozór od święta wszystko jest w porządku. Takie sztuczne chronienie dzieci, a to sztuczne chronienie jest naprawdę zamykaniem się na łaskę przebaczenia, bo kiedy tam, gdzie nie ma rany, gdzie nie ma pokazania, co boli, nie może wejść Chrystus z przebaczeniem. I to też dla mnie i dla nas jako małżeństwa też jest kolejnym ciężarem, dlatego że trudno wejść w sytuację i zburzyć ten mur. Trudno powiedzieć, że nawet wrogości, mur udawania chyba i mur, który wydaje się na zewnątrz pięknym, a w środku jest po prostu grobem, gdzie jest śmierć i umieranie tak naprawdę. Umieranie poprzez grzech i rany.
powoli zbliżamy się już do końca. Nasz czas antenowy się kończy, ale to, co się naprawdę zaczyna, to nigdy się nie kończy. Oczywiście ta nasza droga z Panem Bogiem, droga przebaczenia, ona się nigdy nie kończy, bo całe życie jesteśmy... W nasze całe życie wpisane jest to przebaczanie i ciągłe tracenie siebie dla drugiego, tak żeby móc drugiemu mówić, a takie kiedyś piękne zdanie słyszałem, że w miłości tak trzeba kochać, żeby móc tej osobie, którą się kocha, każdego dnia powtarzać: dzisiaj kocham cię więcej niż kochałem wczoraj, a jutro będę kochał cię więcej niż kochałem dzisiaj. To jest możliwe tylko dzięki przebaczeniu. Dlatego Jezus mówi do Piotra, ten go pyta, czy 7 razy mam przebaczyć. Nie 7, Piotrze, ale 77 razy, czyli zawsze. Jezus daje nam taką moc i ja myślę, że takie pytanie, jakie mi się na koniec rodzi, to co zrobić? Bo tutaj mówiliśmy trochę, chociaż temat jest, mówię, szeroki, tu jest jeszcze wiele wątków. Ja już nie jesteśmy w stanie tutaj nawet dzisiaj wszystkich wątków omówić, aspektów tego przebaczenia. Ale to, co jakby tutaj już naświetliliśmy, to myślę, że można w takich kilku punktach jakby streścić. Po pierwsze, słuchanie Słowa Bożego. Po drugie, stanięcie w prawdzie. Dalej, zaufanie, oparcie się na Chrystusie, że to On ma rację w moim życiu, że to nie jest tak, że ja muszę, że nawet jak mi się coś stanie, że jak się upokorzę przed drugim, to to ma sens. No i dalej też to zatrzymywanie zła w sobie, to jest bardzo ważne, bo my chcemy często odbijać zło, że chcielibyśmy tak przebaczyć, żeby to nas nie zraniło. To też bardzo ważną rzecz powiedzieliście, Kuba z Justyną, że czasem, no niestety, przebaczenie też wiąże się z pewnym zranieniem. Ja myślę, że dlatego Pan Jezus ma ciągle te rany otwarte, po zmartwychwstaniu nawet. Nie tylko, żeby Tomasz nie do wiary się nawrócił, ale tak jakby Jezus chce pokazać temu Tomaszowi i każdemu z nas. Jeżeli to ma pomóc Twojej wierze, to ja jeszcze raz mogę za Ciebie umrzeć na krzyżu. I to jest chyba ta największa tajemnica chrześcijaństwa, że Jezus ciągle staje przed nami jako zraniony i ciągle nam przebacza. I choćbyśmy, nie wiem, jak go ranili, zabijali naszym grzechem, to on mówi: ja ci przebaczam. I z krzyża ciągle się modli. Ta modlitwa płynie z Jezusa, z krzyża Jezusowego: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. My nie wiemy, co czynimy, dlatego że każdy z nas, największy problem, jaki mamy właśnie, to jest po grzechu, to jest to, że się boimy. Lęk przed śmiercią, przed umieraniem za drugiego. I przed drugim, przed tym, że ten drugi człowiek, który jest inny. I często, tak jak Kain, zachowujemy się, że chcemy zabijać drugiego człowieka, zamiast umierać dla drugiego człowieka. To jest ta nowość chrześcijaństwa, że po grzechu Kain czy Adam i każdy z nas, co chce robić? Chce zabijać drugiego. A Jezus pokazuje, że jesteś stróżem brata. Kain płacze i mówi po grzechu: ja nie jestem stróżem mojego brata. A Bóg w Jezusie Chrystusie przychodzi i mówi: jesteś stróżem mojego brata. I ty już nie musisz zabijać drugiego człowieka. Możesz dla niego oddać życie. I to jest oczywiście, no, pierwszą szkołą jest rodzina. Jeżeli teraz my się w rodzinie tego nie nauczymy, że ja mogę za drugiego człowieka oddać życie, że ja mogę nawet największą prawdę, jaką mi powie, że to mnie nie zabije, to już się nigdzie tego nie nauczymy. No oczywiście, no wy macie to szczęście, że po iluś latach, czy wielu z nas ma to szczęście, że gdzieś tam w takiej czy innej wspólnocie ktoś nam o tym powiedział, ktoś nam to ogłosił, ale co z tymi, którzy nie mają tego szczęścia, którzy żyją dalej w rodzinach smutni, przygnębieni, czy po rozwodach, czy w wielu innych sytuacjach, albo czasami żyją w tym małżeństwie, ale tak naprawdę, tak jak tu już też powiedzieliście, są tylko obok siebie, a nie są razem, nie są jednym ciałem. To jest problem i ja myślę, że u nas w diecezji też jest ten program Chrzest w życiu i misji Kościoła i wiele innych inicjatyw podejmowanych w tym celu, żeby temu służyć. Także to jest na pewno ważne dzisiaj, odkrycie tej świadomości chrztu, że na mocy właśnie chrztu ja mogę umierać dla drugiego, ja mogę tracić siebie dla drugiego, mogę w moim ciele zatrzymywać zło, mogę wyjść do drugiego z przebaczeniem, nawet jak on mi nie przebaczy, nawet jak on odrzuci mnie, to ja wiem, że Chrystus daje mi tę moc. I ten rok kapłański, który też przeżywamy, on chce nam to przypomnieć, bo my wszyscy jesteśmy ludem kapłańskim, a kapłan to jest ktoś, kto nie tylko składa w ofierze ciało Jezusa Chrystusa, ale on też swoje ciało składa w ofierze, po to, żeby być taki jak Chrystus i żeby wierzyć, że dla Jezusa nie ma nic niemożliwego. A dla Jezusa nie ma niemożliwości przebaczyć swoim nieprzyjaciołom. On nawet do Judasza mówi: przyjacielu, po coś przyszedł. I chcę mu przebaczyć. Oczywiście Judasz nie potrafi tego przyjąć. Tu jeszcze mamy jakiś jedną wiadomość. Pojednanie w rodzinie tak jest bardzo ważne i nauczyłam się przez to moje krótkie życie, że jest naprawdę ważne. Mój tata był chory na raka i przy tym bardzo nerwowy. W sumie to nawet jak był zdrowy, to miał bardzo trudny charakter. Przez to bardzo ciężko mi i całej rodzinie było to wytrzymać, kiedy było już naprawdę złe. Źle kłóciłam się z nim, przyszedł dzień jego imienin i specjalnie dla mnie kazał kupić cukierki, bo
Agatka mi złoży życzenia, a ja byłam tak zadufana w sobie i obrażona, że nie złożyłam mu tych życzeń. Jego to zabolało i mnie, ale dopiero po czasie, jak już zrozumiałam, ale było za późno, już 2 lata jak nie żyje, a ja do tej pory nie mogę sobie tego darować. Mam ogromne wyrzuty sumienia i nauczkę. Tutaj to jest bardzo złożony problem. Ja już tak tylko krótko powiem, bo to jest tu kwestia przebaczenia dotyczy osoby zmarłej, której już nie ma tutaj. I to można na 2 sposoby zrobić. Oczywiście jest specjalna modlitwa też takiego przebaczenia, po prostu w imię Jezusa Chrystusa ofiarować jakby, czy w czasie mszy świętej można to zrobić, czy włącząc się w ofiarę Chrystusa jakby, no, przebaczyć tej osobie, albo zwyczajnie stanąć przed drugim człowiekiem i po prostu powiedzieć przed drugim człowiekiem, czy to ktoś z rodziny będzie, nie, że właśnie temu tacie, który to i to zrobił. Słyszałem o takiej sytuacji, ktoś mi też kiedyś tam opowiadał, że już zmarła mu ta osoba, która go zraniła, no więc stanął przed inną osobą, ale dokładnie tak jakby stawał przed tamtą i wypowiedział przed tą drugą osobą swój ból, swoją krzywdę, swoje rany, no i to mu pomogło też. I to jest ważne, żeby tak stawać też przed drugim człowiekiem, żeby nie żyć w beznadziei, bo to jest najgorsze. Najgorsze, co może być, to jest właśnie też w jakimś sensie grzech przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy zamykamy się na łaskę Boga, kiedy nie chcemy, aby Bóg w naszym życiu działał, kiedy mówimy, że dla Niego już nie ma, już w tej sytuacji Pan Bóg sobie nie poradzi. To jest największy grzech. Nie ma takiej sytuacji, w której by Bóg sobie nie poradził. Tak samo i tutaj tej osobie, bo się nie podpisała chyba, więc to też ci mówię tutaj, że tak może być, że stań po prostu przed Bogiem i przed drugim człowiekiem i no i to jest możliwe. To jest możliwe, że Bóg sobie z tym poradzi, nawet jak ty sobie z tym nie radzisz. A, przepraszam, Agata, tu jest napisane. Także Agata, stań przed Bogiem i proś Chrystusa o to, żeby On ci dał tę moc. To się stanie i możesz przeczytać sobie na przykład przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, albo o dobrym pasterzu, albo o ojcu miłosiernym, który przebacza. Bóg taki jest, On zawsze przebacza i zawsze jest dla nas tym miłosiernym Samarytaninem, który opatruje rany i który pokazuje nam, że nawet jak ty nie potrafisz przebaczyć albo coś zmarnowałaś, to ja to wezmę na swoje ramiona, bo chrześcijaństwo się nie opiera na wierności człowieka, tylko na wierności Chrystusa. To tyle, chyba będziemy już powoli kończyć, także ja myślę, że zakończmy wspólnie modlitwą za też i za Agatę i za to, żeby i za wszystkich, którzy mają problem z przebaczeniem i za wszystkie rodziny, w których ten dom czasem nie jest tą szkołą pojednania, aby uczyły się od Chrystusa, od świętej rodziny. Teraz mieliśmy niedzielę świętej rodziny, będziemy przeżywać już też Dzień Pokoju i Dzień Świętej Bożej Rodzicielki, Nowy Rok, aby w tym nowym roku rzeczywiście Chrystus dał nam moc, żebyśmy umieli przebaczać na miarę Boga, żebyśmy umieli przebaczać na miarę miłosiernego Ojca i żebyśmy się na Jego wierności opierali, a nie na naszej. Nawet jak będziemy upadać, będziemy widzieć, że nie dajemy rady, to Bóg daje radę i ważne jest, żeby iść za Nim i żeby umieć przekraczać siebie, żeby się nie bać drugiego człowieka, żeby On nas wyzwalał z lęku przed umieraniem, przed traceniem siebie dla drugiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Maryjo, Królowo Rodziny,
módl się za nami.
Niech Bóg nam błogosławi na ten nowy rok i na czas czynienia naszych rodzin, naszych relacji szkołą pojednania. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Dziękujemy wszystkim, którzy z nami byli. Szczęść Boże. Pozdrawiam i jeszcze raz wszystkim radiosłuchaczom życzę nowego roku w pojednaniu, w przebaczeniu. Dziękuję też moim przyjaciołom, którzy tu przybyli aż z Warszawy. Kubie z Justyną, Grześkowi, Radkowi i Kasi. Audycję prowadził ksiądz Mateusz Czubak.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.